Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy.
Witam, witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski.
I piknik na skraju głupoty.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, czyli na cebulę na torcie z dnia 12 marca 2024 roku, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia. I zaczynamy. Otóż najpierw wiadomości z frontu skarpetosceptycznego. Stała nowa partia prorosyjska, nazywa się, uwaga, Głos Silnej Polski. I jako taka pójdzie do eurowyborów, które będą w czerwcu. Stworzyło to kilka grup, przede wszystkim trzy, czyli Leszek Sykulski, przypomnę, ekspert od geopolityki. To jest taki ekspert od geopolityki, że jemu z tych jego analiz niezmiennie od kilku lat wychodzi, że Rosja jest dobra, Atlantyści, czyli Zachód, są źli. On bardzo intensywnie propaguje teorię eurazjanizmu, tudzież eurazjatyzmu. Czytaj, to jest po prostu myśl Aleksandra Dugina. I to nie jest moja analiza, moja nadinterpretacja. Pan Leszek Sykulski od lat chwali się tym, że on doprowadził do takiego renesansu myśli geopolitycznej na ziemiach Polski, który to renesans wcześniej w ogóle tak globalnie dokonał go właśnie Aleksander Dugin.
Ja tu muszę się wtrącić, bo pierwszy raz się zetknąłem z określeniem Atlantyści, no ale może to dlatego, że się nie przyglądałem Sykulskiemu. Natomiast dawanie takich etykietek wszystkim tym, kogo się nie lubi, to jest chyba taka domena właśnie skrajnej prawicy, ale Atlantyści, pięknie, piękna nazwa.
Nie, nie, bo to jest, wiesz, to nie jest tak, że on to wymyślił. Ja kiedyś o tym pisałem, taki dłuższy, głośny tekst na jego temat i zacząłem właśnie od takiego backgroundu. Otóż oni w tej geopolityce powołują się na takich ojców geopolityki gdzieś tam z XIX wieku, a i z początku XX. I oni operują takimi terminami cywilizacyjnymi. I właśnie mówią, że jest cywilizacja tam turańska, atlantycka, że są tallasokracje i tellurokracje. Jedne to są te morskie, drugie to są te lądowe. I one są skazane na walkę. I generalnie to, co Aleksander Dugin mówił, to jest mniej więcej właśnie to, że jest cywilizacja eurazjańska, czyli siłą rzeczy cała ta Syberia i cała ta Europa powinny się zjednoczyć oczywiście pod barłem rosyjskim. No i generalnie rzecz biorąc, Sykulski zaprowadził to na ziemiach polskich, mniej więcej 10 lat po Duginie, czyli tam koło roku 2000, powiedzmy 2007-2008, on chyba w 2008 założył Instytut Geopolityki. To jest bardzo ciekawe, bo był wtedy doradcą Lecha Kaczyńskiego, zasiadał w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI. Będąc młodym człowiekiem, bo to jest rocznik 81, jeśli dobrze pamiętam, to on miał 27 lat.
O, mój rówieśnik.
No więc widzisz, on miał 27 lat i ty się wtedy leniłeś. Widzisz? A on już zakładał Instytut Geopolityczny, doradzał prezydentowi i ściągał Dugina do Polski. No dobra, ale, bo tak, po wybuchu wojny, tej wielkoskalowej, Sykulski zaangażował się, właściwie stworzył sam polski ruch antywojenny. Czyli oni zaczęli propagować taką narrację, oczywiście w 100% zbieżną z narracją Kremla, że to nie jest nasza wojna. To hasło to nie jest nasza wojna, to jest właśnie ich hasło. Że my tutaj nie możemy się w to angażować, bo im bardziej my się angażujemy, tym bardziej rośnie szansa na to, że już jutro, no pojutrze, a najdalej w sobotę, Polska zostanie do tej wojny wciągnięta, setki tysięcy mężczyzn z Polski pojadą zginąć, tu będzie jakaś anihilacja nuklearna, bo my jesteśmy zderzakiem strategicznym tych talasokracji atlantystów i anglosasów. Coś takiego. Tak. Tak to mniej więcej brzmi. Ja tego nie wymyślam, nie? Tak to mniej więcej brzmi. I on później na bazie tego ruchu antywojennego założył partię, to się stało bodajże w listopadzie zeszłego roku, więc niedawno, Bezpieczna Polska. Do tej partii ściągnął, tak, pana Piotra Panasiuka.
Przepraszam.
Pana Piotra Panasiuka, to jest nasz ulubieniec, mój osobisty. Ja mam specjalne miejsce w serduszku dla Piotra Panasiuka, bo on jest niestrudzony. Już od 2 lat, dzień w dzień ogłasza, że wojska ukraińskie już zginęły po prostu. Jest niesamowity.
To właśnie, to trzeba przyznać, że naprawdę trzeba mieć dużo samozaparcia, bo wiadomo, że on jest taśmociągiem, rzuca tam co z Rosji wyjdzie, ale że on się ani razu jeszcze nie zachwiał, jak mu się to nie sprawdzało, tak. Praktycznie nigdy. Nie robi to na nim wrażenia, dalej jest zawsze wierny.
Dokładnie tak. No i dobra, i tak, to jest ten główny filar, czyli Leszek Sykulski, Bezpieczna Polska, ruch antywojenny. Drugim jest partia Front pana Krzysztofa Tołwińskiego, mogliście o nim nie słyszeć. To jest taki były samorządowiec, on tam był chyba wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Za pierwszego PiSu był nawet wiceministrem, uwaga. I to jest generalnie gość, który ciężko powiedzieć kiedy, ja go tak jeszcze jakby dokładnie nie badałem, ale na pewno już w momencie, gdy Putin tak wielkoskalowo zaatakował Ukrainę, on już wtedy był bardzo, bardzo o poglądach prorosyjskich, probiałoruskich. Oczywiście on mówi, że to nie o to chodzi. Tu chodzi o znormalizowanie stosunków, dlatego nie jeździ na tą Białoruś. Jak tam jedzie, to mówi, że to jest, on tu jest oficjalną delegacją województwa podlaskiego, mimo że on tym wicemarszałkiem już dłuższego czasu nie jest. A nawet jakby był, to przecież wicemarszałek też może pojechać prywatnie. On generalnie jeździ na tą Białoruś dosyć często, próbuje nawiązywać takie relacje między samorządami województwa podlaskiego i tych obwodów tam białoruskich. No i trzecim filarem głosu silnej Polski ma być watacha głosu obywatelskiego pana Andrzeja Ponety. To jest z kolei taki ruch, który narodził się, a przynajmniej rozpowszechnił się w czasie COVID-u, bo leciał bardzo ostro na tych, wiesz, antyszczepionkowych, antycovidowych narracjach. I ci trzej panowie zrobili sobie taką fotę, jak stoją w jakimś chyba ogródku działkowym i tak jak muszkieterowie, wiesz, tak łączą, no tak to wyglądało. Łączą ręce i idą razem do Europarlamentu. I teraz to wszystko brzmi bardzo śmiesznie, ale ja bym tego nie ignorował. Bo tak, wybory do Europarlamentu są specyficzne, im się może kogoś tam udać wepchnąć. My już mieliśmy Korwina w Europarlamencie, mamy Dominika Tarczyńskiego w Europarlamencie. Wystarczy, naprawdę. Nie potrzebujemy tam Sykulskiego jeszcze.
Wydaje mi się, że tam problem właśnie z tymi korwinoidami w Europarlamencie wziął się stąd, że oni mieli bardzo zmotywowany elektorat, a to było 2014, dobrze kojarzę, wtedy były te wybory. Niska frekwencja bardzo była, więc jeśli masz zmotywowany elektorat, to on pójdzie. No tutaj, szczerze mówiąc, wątpię w to, żeby się udało, natomiast ja no wiadomo, nie ma co takich rzeczy ignorować, ale jedną rzecz jeszcze tutaj wtrącę, bo rozbawiło mnie to właśnie, jak ten typ, który jeździ na Białorusi, trochę to jest taka jakby próba budowania narracji, że tutaj on z samorządu i on tam jakimiś samorządami. Na Białorusi nie ma żadnych samorządów, tam wszystko jest sterowane centralnie i tyle. To. I nawet były jeszcze swego czasu, zanim się sytuacja zrobiła taka, jaka się zrobiła, to mieliśmy trochę więcej informacji z Białorusi i przeważnie wyglądało to tak, że Baćka jeździł do jakichś tam właśnie tych obwodów i łajał tych lokalnych urzędników, nie wiem jak oni się tam nazywają, za coś, czego nie zrobili. To wygląda cały czas tak samo i oni oczywiście stali zawsze nieodmiennie stojąc ze spuszczonymi głowami, także udawanie, że tam jakiś samorząd jest troszeczkę zabawne. No.
Jeszcze tylko wracając, ten ruch Sykulskiego i tych pozostałych w Lublinie w ostatnią niedzielę mieli taki marsz pokoju. Hasła z tego marszu to na przykład nie przenoście nam stolicy do Kijowa. Jak wiadomo, to jest postulat wszystkich partii w Polsce i oni się temu sprzeciwiają właśnie. Rosja nie jest naszym wrogiem, no nie wiem, czy da się prościej. Nie, no w sensie Putin tylko codziennie mówi, że będzie anihilacja nuklearna Warszawy, że walczy z kolektywnym Zachodem. Polska zajmuje specjalne miejsce w rosyjskiej propagandzie jako ten agresywny kraj, szalony, obłąkany rusofobią, który lada moment zaatakuje. Oczywiście setki tysięcy naszych najemników walczą w Ukrainie już od 2 lat. No i tu jest Polska, nie Bruksela, tu Bandery się nie wspiera. Muszę przyznać, że nie połączyłbym Brukseli z Banderą, ale im się udało.
No tak, ale oni swego czasu przecież łączyli import zboża z Ukrainy z genderem. Także no tutaj to takie połączenia, to jest, powinniśmy się do tego przyzwyczaić. No. Ale no skoro poruszyliśmy temat taki, a nie inny, to ja przejdę trochę dalej. Zacznę może od tego, że wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, że po Karolu Wojtyle, czyli człowieku, który identyfikował się jako Jan Paweł II, zostało bardzo dużo relikwii. Po Franciszku zostanie ich jeszcze więcej i będą to chyba głównie onuce. Jak się słucha jego wypowiedzi dotyczących wojny w Ukrainie, to można odnieść takie wrażenie, że on troszeczkę, nie wiem, chyba prasówki sobie nie robi, albo jakąś taką srogą odklejkę złapał, bo ostatnio teraz właśnie w praktyce wezwał Ukrainę do poddania się, ale oczywiście zrobił to w sposób taki bardzo wysublimowany. I już czytam. Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo negocjować jest odważne. Świetnie. Tylko oczywiście wiemy, jak się mówi o tym, że w sumie odwagę białej flagi, to Franciszek nie mówi o Rosji, tylko mówi o Ukrainie. I to nie jest taki jego pierwszy wyskok, bo on praktycznie chyba zaraz po wybuchu wojny zaczął opowiadać, że no z tą wojną to w sumie tak nie do końca wiemy, dlaczego ona wybuchła, bo no to niby Rosja napadła na tą Ukrainę, ale Rosja się po prostu bała, bo państwa natowskie ją otaczały i no i to wszystko jest takie bardzo skomplikowane.
On powiedział on takie coś, że NATO szczekało pod drzwiami Rosji, czy u progu Rosji, jakoś tak.
Piękne, aż naprawdę mam do siebie, zaczynam mieć do siebie pretensje, że zapomniałem o tym, tylko się tak bardziej ogólnikowo to omówiłem, ale to jest, ja się naprawdę zacząłem zastanawiać, skąd mu się to bierze, bo ja rozumiem, że on jako ojciec kościoła i tak dalej, przywódca, prezydent, prezes, jak zwał, tak zwał, musi być przeciwko wojnie. No ale tu chyba jest raczej, nie trudno jest dostrzec, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. No troszeczkę mi taką, przeskoczę troszeczkę na coś innego, przypomina takie sytuacje, których każdy albo doświadczył, albo był świadkiem, których na przykład w szkołach jakieś dziecko napadło drugie się broni, na to przyszedł nauczyciel, który nie za bardzo wiedział, o co chodzi. No dobra, dajcie sobie rękę na zgodę. I to właśnie jest papież Franciszek w tym momencie. Weźcie się, pogódźcie i tyle. Kontekst jest dla niego taki mało istotny. I powtórzę, ja nie za bardzo rozumiem, skąd mu się to wzięło. Może masz jakąś teorię na ten temat?
Wiesz co, ja myślę, że po prostu on podziela część poglądów Kościoła prawosławnego w Rosji i reżimu rosyjskiego na zgniły i zepsuty Zachód. Oczywiście to jest taki papież w porównaniu do tych konserw, jak Jan Paweł II czy Benedykt XVI, papież otwarty i postępowy, ale ja to powtarzam wszystkim, którzy są tym zdziwieni zawsze tymi jego dziwnymi wypowiedziami, to jest nadal tylko papież, jest tylko głowa ultrakonserwatywnego Kościoła. Nie oczekujcie po nim zbyt wiele. To, że gość mówi, że być może byśmy tutaj kiedyś wyświęcili jakąś kobietę i on to mówi 100 czy 120 lat po tym, jak kobiety w większości krajów zachodnich dostały prawa wyborcze. A on tu mówi, że może tam mogłaby zostać jakaś jedna czy druga księdzem, ale tylko w szczególnych warunkach gdzieś tam w Amazonii. To nie jest postępowość, to jest bardzo, bardzo spóźniona postępowość. Więc ja myślę, że on po prostu podziela część tych poglądów. I dlatego tak trochę próbuje grać na dwa fronty i też chyba trochę próbuje być takim, wiesz, gołąbkiem pokoju. Czyli nie stawiać się tak jednoznacznie po jednej stronie, no bo jakbyś tak się postawił po stronie ukraińskiej tak jednoznacznie, to byś musiał postulować, żeby ci Rosjanie wyszli z tej Ukrainy, a to by oznaczało, że postulujesz, by wojna trwała dłużej, no bo nie chcą wyjść, więc trzeba ich do tego zmusić. To znaczy, że znowu zginą dziesiątki, setki tysięcy ludzi. A gdy mówisz, podajcie sobie rękę na zgodę i wojna się skończy dziś, to jesteś tym najmądrzejszym w całej wsi, bo ty jako jedyny postulujesz pokój teraz.
Tak, i oczywiście zupełnie przy zupełnym ignorowaniu tego, że jeżeli Rosja zostanie tam, gdzie jest, no to coś się stanie z tymi Ukraińcami, którzy nie zdążyli uciec i są na tych terenach, no nie wiem, czy można je nazwać okupowanych, anektowanych, no tam wojna się toczy, więc nie wiem, jakiej nazwy użyć, ale no przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem, bo... Może to jest taka kwestia, że po prostu chcę mieć bardzo oryginalną opinię. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że został, tu nie będziemy już cytować, bo to trochę za krótki odcinek, ale został za to zbaszowany przez literalnie cały Zachód, wszystkich, łącznie w Polsce. Przepraszam, bo właśnie nie wiem, czy Sykulski albo ktoś już wspomniał coś, powoływali się już na Franciszka, czy jeszcze nie?
Tak, coś było. Ojej, mogłem sobie to przygotować, przepraszam. Ktoś z tych tak zwanych pacyfistów powiedział, taki apel wystosował do Dudy chyba, bo Duda też skrytykował tego papieża, czy do PiSu ogólnie, już nie pamiętam, że wy tutaj tak udajecie chrześcijan, a krytykujecie papieża, który nawołuje do pokoju, bo jesteście militarystami. Jakoś tak. Postaram się to znaleźć i dokleimy link pod tym odcinkiem, bo coś takiego mi mignęło, tylko po prostu nie zanotowałem tego dopiero teraz, jak o tym wspomniałeś, to sobie przypomniałem, że było. No dobra, ale idźmy dalej. Otóż... Marek M., ja znam jego nazwisko, ale niestety nie mogę teraz go podać, bo ma zarzuty. Pseudonim Czujny, to już być może innym coś powie. został wypuszczony z aresztu w Czechach. Teraz tak, Marek M., Czujny, to jest taki gość, który nazywa się dziennikarzem. On robi tak, właściwie ciężko powiedzieć, czym on się zajmuje.
To tutaj, jeśli to ma taki pseudonim, to jest pora na suchara. No skoro dał się aresztować, to chyba taki Czujny nie był. Możesz kontynuować.
Wiesz co, on był Czujny bardzo długo, bo on bardzo długo się nie dawał aresztować właśnie. Mimo, że miał tych podejrzeń, popełniał przestępstwa sporo od lat. I polecam generalnie odcinek podcastu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na jego temat. Jest tam sprzed kilku miesięcy, będzie zalinkowany pod tym odcinkiem. No i tam dokładnie tłumaczą, kim on jest, czym się zajmuje, jakie ma zarzuty, a jest ich dużo, o co, no dosyć poważne rzeczy. Generalnie to jest taki antysystemowy pseudodziennikarz, właściwie taki streamer może bardziej niż dziennikarz, czy patostreamer. Jego twórczość polega właściwie głównie na tym, że ponieważ już ma wyroki i sprawy, to on do tego sądu przychodzi i to filmuje i się drze na tych sędziów. Gdziekolwiek gdzieś idzie, to żąda prawa do filmowania, bo on prowadzi interwencję dziennikarską, on chyba nawet nie jest zarejestrowany jako dziennikarz. Tam się szarpie z tymi ochroniarzami i tak dalej, a oprócz tego oczywiście standardowy, taki ultraprawicowy, o takim rycie antysystemowym. Pakiet poglądów. I teraz tak. On w końcu był za nim wydany list gończy za znęcanie się nad kobietą i jej dzieckiem. To była jego partnerka. I został w Czechach złapany i aresztowany. I teraz Czesi go wypuścili z aresztu, bo otrzymali poręczenie. Uwaga, kogo? Grzegorza Brauna. No i koleś oczywiście wyszedł, na razie nie wiadomo, gdzie jest. Teraz tak, to nie jest może najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w tym tygodniu, nawet na pewno, nie? Ale wydaje mi się, że dobrze by było pokazać, jaki jest standard moralny najbardziej chrześcijańskiego posła w polskim Sejmie, który Boga ma na ustach, szczęść Boże, tak się ze wszystkimi wita, mówi o tym cały czas. A tutaj mamy gościa, o którym wiemy, że się znęcał nad tą kobietą i wiemy, że ogólnie jest strasznie agresywny i w ogóle jest strasznym hejterem i naprawdę nie będę polecał oglądania go, bo to naprawdę boli mózg po 30 sekundach, tak? Ale mogę polecić ten odcinek właśnie z Riku na jego temat i ten, że poseł wydaje poręczenie z jakimś takim, żeby on sobie wyszedł na wolność. Czy zaraz kogoś nie skrzywdzi? Nie wiemy, to będzie wina Grzegorza Brauna.
Nie, idźmy dalej teraz troszeczkę, jak już poruszyliśmy kwestię czujności, to możemy przejść do tematu, który pokazuje, że Szymon Hołownia i jego bliscy współpracownicy nie byli czujni, wpuszczając niektórych ludzi na listy. Otóż pan Adam Gomoła, najmłodszy poseł w Polsce, chyba no już niedługo może nie być tym najmłodszym posłem w Polsce, ponieważ został nagrany w momencie, w którym składał pewną ofertę taką no, łamiącą prawo, to znaczy handlowanie jedynkami w wyborach, w wyborach samorządowych. Chodziło o sejmik wojewódzki. I oczywiście jest pewien problem, został już tutaj, bo najpierw został zawieszony jako członek partii, a potem został już z niej wykluczony, co nie jest dziwne. Nie wiadomo, jak to się skończy, znaczy wiadomo, no raczej skończy się tak, że będzie miał problemy i już tym posłem za jakiś czas może nie być. I w tym momencie i w tym miejscu chciałbym jedną rzecz zauważyć, że to już trzeba wybitne jednostki. Faktycznie został tym najmłodszym posłem, czyli generalnie kariera to wszystko stoi przed takim człowiekiem otworem, no bo jak się jest posłem, może różne drzwi to może otwierać, więc postanowił sobie wszystkie zamknąć, przez to, że po prostu złożył taką, a nie inną propozycję. No ale, idźmy dalej.
Mnie tu ciekawi jeszcze co innego, bo jaki był udział struktur partii w tym?
A no tak.
Bo to, że wiesz, on tam sobie zażądał, bo tu nie powiedziałeś chyba, 20 tysięcy złotych, tak?
Tak, tak.
Za wpisanie kogoś tam na jedynkę. Jeszcze zaraz powiemy, na czyje konto miały pieniążki pójść. To jest jedno, ale no, do jakiego stopnia to on układa te listy, a do jakiego jednak jacyś jego zwierzchnicy w partii Polska 2050, więc pytanie naturalne jest takie, jak daleko ta patologia tam szła, czy to był tylko jego, wiesz, zbłądził jeden człowiek, czy tam mają jakiś problem strukturalny, przynajmniej w tym regionie?
Wiesz co, ja tutaj oczywiście nie zamierzam ich bronić, ale mogło być tak, że to była jego inicjatywa, ponieważ wybory samorządowe to jest bardzo duże wyzwanie logistyczne dla partii niewielkich, a Szymona Hołowni partia jest dosyć świeża i mogli po prostu nie mieć odpowiednich struktur i mogli na niego scedować to, że on miał coś zrobić i to wykorzystał. No ale równie dobrze mogło być tak, że nie był jedynym uczestnikiem tego procederu, pewnie niebawem się o tym dowiemy. Tu warto jeszcze wspomnieć o tym, że te 20 tysięcy, które miał być, to nie miało iść do jego kieszeni, nie. Miał te pieniądze wpłynąć do Barbary Łabęckiej. Do niedawna była w młodzieżówce PiSu, doradzała w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tak więc widzicie, nie można zarzucać jeszcze panu posłowi tego, że jest egoistą, bo chciał się dzielić pieniędzmi z innymi. Jeszcze idźmy dalej, bo to nie jest jedyny problem z partią Szymona Hołowni. Otóż we Wrocławiu jest kandydatka na urząd prezydenta, Izabela Bodnar, której mąż no, siedzi na ławie oskarżonych właśnie, bo tam już akt oskarżenia został sporządzony, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. To jest dosyć złożona sprawa, ale generalnie chodzi o powoływanie się na wpływy. Tam jest 39 zarzutów. Tak cała grupka, jest chyba 6 czy 7 osób. Będzie wszystko podlinkowane. Kandydatka twierdzi oczywiście, że mąż jest niewinny, no ale z drugiej strony co może innego powiedzieć w tym momencie. Ale ja bym tutaj chciał na co innego zwrócić uwagę. Ona jest też posłanką. Ja się zastanawiam, kto wybierał tych kandydatów na posłów? To nie jest tak, że partia Szymona Hołowni w tym momencie odkryła proch, jeżeli chodzi o takie sprawy, bo to się działo wcześniej, to się działo w partii Andrzeja Lepera, to się działo u Janusza Palikota, to się działo u Pawła Kukiza. Te wszystkie partie, które są takimi ulepkami trochę, mają problemy właśnie takie, co mnie troszeczkę dziwi, bo Hołownia jednak trochę czasu miał. No od momentu, w którym się, że tak powiem, ukonstytuował ten twór, do momentu, w którym rozpisano wybory. Tu już lepszą robotę swego czasu zrobił Palikot, no po czym potracił tych posłów, ale u Palikota też było widać, bo on do Sejmu wszedł, wybory samorządowe były 3 lata później, to mu się całkowicie tam posypało i u Hołowni w sumie wygląda to tak samo, czyli nie odrobił lekcji, nikt nie robił tych background checków tym ludziom. Znaczy w przypadku tego Gomoły, no to tam nie było czego sprawdzać, bo on był młody i pewnie jeszcze nic nie zrobił. Natomiast tutaj, no jeżeli był akt oskarżenia teraz, to znaczy, że ta sprawa się ciągnęła. I to nie mogła być tajemnica, no bo przecież tak, o takich rzeczach chyba wiadomo, można przeczytać w gazecie.
Wiesz, to jest chyba po prostu brak profesjonalizmu, czyli wbrew temu takiej ludowej, obiegowej opinii, To nie jest tak, że do polityki wystarczy wejść i bardzo chcieć i wtedy osiągasz sukces. To nie jest 92 rok naprawdę, że wszyscy uczą się garnitury zakładać dopiero. Ta polityka się w międzyczasie bardzo sprofesjonalizowała, tam są duże pieniądze w to zaangażowane. I teraz jak przychodzi ktoś no, z mediów, z telewizji jak Szymon Hołownia, to oczywiście on może dostać poparcie i na przykład w czymś takim jak wybory prezydenckie może próbować coś tam ugrać, ale zbudować struktury partii ogólnopolskiej, gdzie no Polska to nie jest jakaś Estonia, tylko dość duży kraj, jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. I teraz trochę bierzesz ludzi z łapanki. Czyli wiesz, zakładasz strukturę w regionie. Skąd masz mieć tą strukturę? Najpierw musisz mieć przynajmniej kilka osób w jakimś powiatowym mieście,
no tak, tak,
które będą chciały to zrobić, będą potrafiły to zrobić. Teraz najpierw musisz sprawdzić tych ludzi. No to kto ich sprawdza? No ty i jakiś twój sztab, ale potem im musisz zostawić wolną rękę na robienie akcji na miejscu, robienie tych struktur, no i w przypadku wyborów na wybieranie kandydatów. I to są tysiące nazwisk. I nad tym jest trudno zapanować. Dodajmy, że duże partie, które mają od tego ludzi i przede wszystkim mają sprawdzonych kandydatów od lat, nie? Też miewają z tym problemy, więc taka zbieranina jak Polska 2050, gdzie są bardzo, bardzo różni ludzie, ma z tym problem jeszcze większy, więc tutaj odwołanie się do Leppera, Palikota czy Kukiza jest jak najbardziej na miejscu. Ja osobiście jakby uważam za dość prawdopodobne, że jemu też się to partia zacznie sypać.
No pewnie tak.
Głównie dlatego, nie dlatego, że czy, nieważne czego lubię czy nie, tu chodzi po prostu o to, że to są ludzie bez politycznego doświadczenia i tym ludziom z politycznym doświadczeniem mogą się dać łatwo ograć.
Ja to tylko jako ciekawostkę dorzucę, że w moim rodzinnym mieście nad Akwenem o nazwie Tarnobrzeg to wyglądało tak, że byli ludzie, którzy tacy regionalni działacze, którzy wędrowali od partii do partii. Tam była Platforma, tam był PiS, potem był Kukiz, w międzyczasie nie wiem, czy nie był Palikot. No to naprawdę oni łazili po wszystkich tych partiach i wydaje mi się, że tacy ludzie robią właśnie takie kariery, znaczy ta kariera taka ciągła. I nigdy nic za bardzo tam nie osiągną, ale się właśnie turlają od partii do partii, no i czasami robią się problemy, bo nikt ich nie sprawdza, no bo jak byli już w jakiejś partii innej wcześniej, to znaczy, że są sprawdzeni i po co to robić po raz kolejny. Nie zmienia to faktu, że tu się, znaczy zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o to, że to jest totalny brak profesjonalizmu, bo takie rzeczy należałoby sprawdzać przed wyborami. Po prostu. Może no okej, załóżmy, że jak ona startowała na tą posłankę, może ktoś jeszcze czegoś nie sprawdził, no ale teraz, no już mówię, no w gazecie można o tym przeczytać, więc wydaje mi się, że nie było to jakieś, nie było to coś tajnego.
Tak, idźmy dalej, zmieniamy temat. Daniel Obajtek. Otóż tak, jak wiem od dawna, Daniel Obajtek nigdy nie dostał od służb, konkretnie od ABW, poświadczenia dostępu do informacji tajnych. No i mimo to jakoś tym Orlenem kierował. I tutaj sobie dziennikarze od tych kilku lat zadawali pytanie, no niby jak, no bo siłą rzeczy Orlen no, dotyka tych kwestii bezpieczeństwa państwa, więc prezes Orlenu musi czasem takie informacje widzieć, no a nie może. No i PiS wtedy tłumaczył, że nie, to jest tak, że są tylko takie informacje niejawne dotyczące stricte pracy Orlenu, to są takie handlowe i do nich Obajtek ma dostęp, a nie ma do tych państwowych, ale nie musi. No i teraz się okazało, że jednak ten dostęp miał, słuchaj, 21 razy go dostał bezpośrednio od Sasina. Czyli gość odmawia weryfikacji przez służby, nie ma tego poświadczenia o informacjach tajnych przez służby, ma w ogóle tam zarzuty prokuratorskie, który później mu PiS umorzył, żeby móc go wepchnąć na te stanowiska. Jest podsłuchiwany przez CBA Pegasusem. Na tych podsłuchach okazuje się, że robi jakieś lewe interesy, podejrzane bardzo. Jest handlarzem bronią, zresztą ściganym międzynarodowym listem gończym. I taki koleś dostaje ten dostęp tak na lewo, można powiedzieć, bezpośrednio od Sasina. A według, słuchaj, chyba Gazety Wyborczej, nie, przepraszam, według Onetu ten zlecenie udzielenia mu tego dostępu to dał sam Kaczyński.
Ja tutaj muszę dodać, że jeżeli Sasin mu to dawał, to na pewno się nie cieszył, bo jak wiemy z tych studio nagrań Zjednoczona Prawica, czyli w tym momencie CBA, dzięki temu wiemy, że oni się nie lubili, także pewnie mu to dawał wbrew sobie, no, ale to też pokazuje, jaką władzę nad swoimi ludźmi miał Kaczyński, żeby był w stanie zmusić ich do takich działań.
Idźmy dalej. W ostatni piątek był Dzień Kobiet, 8 marca i z tej okazji Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował protest. Protest zaczął się pod Pałacem Prezydenckim, potem przeszedł pod Biuro Polski 2050, czyli od Dudy do Hołowni. Chodzi oczywiście o aborcję, a właściwie o ciągle funkcjonujący zakaz aborcji, choć za chwilkę to trochę zniuansujemy. Natomiast zasadniczo chodzi o to, że Duda już zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo do aborcji, dlatego protest zaczął się pod pałacem, a skończył się u Szymona Hołowni, dlatego że Hołownia tam dosłownie chwilę później powiedział, że odkłada te projekty do zamrażarki. Przypomnę, w Sejmie są teraz trzy projekty, Jeden Koalicji Obywatelskiej, dwa Lewicy. I ten Koalicji, i ten Lewicy dotyczą legalizacji aborcji. Oprócz tego jest jeszcze Lewicy dotyczące dekryminalizacji w pomocy aborcji. I one wszystkie trzy to wylelą. No i Hołownia oczywiście, jak został marszałkiem Sejmu, to mówi, że tutaj zamrażarka wylatuje i tak dalej. Jak to ujął pewien internetowy rysownik, którego pozdrawiam, bo chyba nas słucha, ona chyba wlądowała na parafii, ta zamrażarka. I on teraz ogłosił, że nie robimy tego przed wyborami, bo to będą kłótnie, tylko robimy to po wyborach, czyli na pierwszym posiedzeniu Sejmu tam 10 czy 11 kwietnia.
Tutaj od razu przyznam się, że rozmawialiśmy ze sobą przed na backstage'u i wyszło na to, że Hołownia nie był pierwszym politykiem, który o tym powiedział, bo wcześniej Tusk powiedział, że to się będzie działo wszystko po wyborach. No ale osobą, która to ogłosiła, był Szymon Hołownia, więc bardzo możliwe, że to było tak, że już wcześniej zapowiedział Tuskowi, co nastąpi. Mnie tutaj, i zaraz już wiem, że będziemy mogli się troszeczkę pokłócić, mnie zastanawia to, czemu to zrobiono. Bo ja rozumiem, że jak się dojdzie do kłótni, a dojdzie do kłótni, nie wiadomo, jak ona się potoczy, ale jeżeli masz w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość, Ziobroidów i Konfederację, to nie jesteś w stanie wypaść gorzej od nich, to po pierwsze. Po drugie, w tej sytuacji, jaki jest sens przekładania tego w momencie, w którym wszyscy wiedzą, dlaczego to zostało przełożone? Właśnie, żeby się nie kłócono, przecież skoro wszyscy wiedzą, jakie masz poglądy, to i tak będziesz za to rozliczany, niezależnie od tego, czy to zwerbalizujesz, czy nie. Ale już ci oddaję głos.
Ja myślę, że częściowo odpowiedzi może udzielić pani posłanka Żukowska. Otóż Hołownia napisał, chyba na Twitterze tam napisał, że tam potrzebujemy teraz spokoju, nie, wiesz, w temacie aborcji. No i ona mu odpisała z tym spokojem. No i to oczywiście zwiralowało i tak dalej. Więc ja myślę, że gdyby teraz mieli debatować nad tą aborcją, gdzie wybory są za ile? Za 3 tygodnie, to mimo wszystko emocje by były tak wysokie i kłóciliby się, szczególnie na linii Trzecia Droga Lewica, co zrozumiałe, Koalicja Obywatelska, no jakby za chwilę powiemy tutaj szerzej właśnie, co tam Tusk na ten temat mówi, wygląda jakby jednak chciała liberalizację tego prawa do aborcji, ale jak zwykle pewnie troszeczkę okrakiem będzie na tym się działa. Natomiast tam emocje mogłyby być takie, że to jednak by uderzyło w ogólny wynik całej koalicji w tych wyborach. I myślę, że tego nikt nie chce. I to jest chyba na tyle nieprzewidywalne, że nikt nie umie przewidzieć, wiesz, ani Tusk, ani Hołownia, Kosiniak, czy liderzy lewicy, kto by na tym bardziej stracił, a kto zyskał, więc chyba z ostrożności nikt tego nie chce robić. Ja tego nie pochwalam, co oni robią, tylko mówię, że wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego to zrobili. I oczywiście, tak jak wszyscy, obawiam się, że w kwietniu się okaże, że zaraz mamy eurowybory, po eurowyborach się okaże, że no prezydenckie to długa kampania, to już w sumie jesienią się zaczyna, po prezydenckich już można się do parlamentarnych szykować i tak w kółko.
Tak sobie myślę, że gdyby komuś jakoś bardzo na tym zależało, to byliby w stanie zrobić sobie jakieś badania, już takie skoncentrować się na tym, na konkretnie na tym zagadnieniu i sprawdzić, no mniej więcej sprawdzić, wyprognozować, co się może stać, jakie będą reakcje, no ale najprawdopodobniej nikomu na tym jakoś specjalnie nie zależało, bo przecież idą wybory.
No ale dobra, bo obiecałem tego Donalda Tuska. No więc Donald Tusk kilka dni temu na jakimś tam wiecu wyborczym, czy jakiej konwencji Koalicji Obywatelskiej, dosyć dużo mówił o aborcji. No i obiecał generalnie takie dość daleko idące zmiany. No krótko mówiąc tak, zacznijmy może od języka. Tusk mówił o aborcji językiem już takim, jakim mówiły od lat organizacje prokobiece, proaborcyjne, lewicowe. Czyli, że to jest kwestia praw człowieka, tak, że nie można się zasłaniać swoim poglądem, światopoglądem, przykład religijnym, żeby komuś takich praw odmawiać i tak dalej. No krótko mówiąc, Tusk 10 lat temu to by takiego Tuska dzisiejszego lewakiem nazwał. Ty pamiętasz, jak wtedy było. Nie pamiętam, w roku 2013 chyba, tak? Platforma Obywatelska zdecydowaną większością głosów odrzuciła projekt liberalizujący prawo aborcyjne. No właśnie, czyli 11 lat temu.
A ją był wtedy. O, ale to przecież. Przepraszam, tu jeszcze się wtrącę, tam było co i to się na tym nie skończyło. Przecież tam część posłów Platformy popierała ustawy, te projekty zaostrzające prawo aborcyjne.
Tak.
Także takie rzeczy się działy.
To właśnie w 2013 roku, czyli 11 lat temu, dopiero z Platformy odszedł Jarosław Gowin, człowiek od in vitro i od niemieckich zarodków.
Ciekawostkę tu jedną popełnię, ponieważ wtedy, pamiętam, bo to poseł Mirosław Pluta, który teraz jest, o ile dobrze pamiętam, wiceprezydentem miasta, wtedy był posłem i on zagłosował właśnie za tym zaostrzeniem, po czym, gdy był pytany o to dlaczego, to stwierdził, że on jest zwolennikiem kompromisu aborcyjnego i to właśnie dlatego. Także no, takie rzeczy się działy.
No dobra, ale tak, konkrety. Tusk powiedział tak, że ponieważ Trybunał Przyłębskiej nie jest właściwym Trybunałem Konstytucyjnym, jego wyroki są podważalne i on ich jakby nie uznaje i to oznacza też wyrok zaostrzający prawo aborcyjne z roku 2020, czyli że tego jakby nie ma. Po drugie, że będzie rządowa kontrola wszystkich powołań się na klauzulę sumienia. Jak wiemy, to jest często nadużywane, czyli nawet w tym ultra restrykcyjnym prawie, które mamy, kobiety jednak mają prawo w tych dwóch wyjątkach do dokonania legalnej aborcji. Jest im to często odmawiane, bo lekarze nagle mówią, po pierwsze, ja ci tego nie zrobię, po drugie, nie powiem ci, gdzie możesz to zrobić. I w wielu, wielu przypadkach, szczególnie jak to są na przykład młode osoby, które niekoniecznie mają swoje środki, prawda, są uzależnione od rodziców i tak dalej, to oznacza de facto skazanie na poród, nie? To takich historii mamy naprawdę sporo.
Najgłośniejsza sprawa była sprawa Bogdana Hadzana przecież, który był potem dumny z siebie, z tego co zrobił.
Nie tylko, była też taka sprawa takiej 14-latki z Lublina bodajże, która była zgwałcona i zaszła w ciążę. Tak. I w całym Lublinie jej odmówiono, pojechała do Warszawy, okazało się, że nie wiadomo kto doniósł jakiemuś księdzu z Lublina, który zaraz za nią natychmiast pojechał do tego szpitala w Warszawie i ją tam dopadł. I tam też jej odmówiono i w końcu chyba w Gdańsku wykonano tą aborcję. A ona miała jakby w pełni legalnie. Był akt prokuratury, że została zgwałcona, w związku z czym wyczerpuje tą przesłankę i jest jeszcze nieletnia. Dalej, zapowiedział rozliczanie szpitali z kontraktów z NFZ-em. Czyli generalnie chodzi o to, że no jeżeli szpital ma kontrakt, że wykonuje aborcję, nawet w tym ultrarestrykcyjnym prawie tylko w tych dwóch przypadkach albo trzech, jeżeli cofnąć wyrok Julii Przyłębskiej, a tego nie robił, no to będzie z tego rozliczany. To jest to samo, co Izabela Leszczyna, czyli pani ministra zdrowia, zapowiedziała bodajże pod koniec stycznia.
Tak.
Dalej, że prokurator generalny z urzędu ma wszczynać śledztwa przy odmowie wykonania legalnej aborcji. No i na koniec skrytykował referendum, tutaj użył tych argumentów takich właśnie, nazwijmy je, nie wiem, w uproszczeniu lewicowych czy feministycznych, tak powiedzmy, czyli że no nie można głosować nad prawami człowieka. Nie wszyscy się zgadzają z tym argumentem, natomiast dla tych, którzy się nie zgadzają, ja podam prostszy. Duda i tak może to zawetować, to po pierwsze. Wbrew temu, co Hołownia mówi, w ogóle nie wiadomo, czemu Hołownia tak cały czas mówi, że nie, on tego nie może zrobić. Może, no może, jakby prezydent może zawetować do referendum, spoko. A druga rzecz jest taka, że mi się wydaje, i uwaga, teraz powiem coś, czego się nikt nie spodziewał. Zgadzam się z galopującym majorem, bo on to napisał chyba ze dwa dni temu, czy trzy. I tu ma rację, według mnie. On napisał, że Hołownia i Kosiniak tak prą do tego referendum, bo wydaje im się, że to jest ostatni moment, gdy jeszcze takie referendum mogą wygrać. Że na przykład za 5 lat już było nie do wygrania. Jeżeli teraz by rozpisać takie referendum i aborcja by nie została zalegalizowana, to będzie przyklepane na 20 lat. Bo gdy ktokolwiek będzie podnosił za rok, 2, 3, 5, 10 nawet argument, że no słuchajcie, ale tu z sondaży wynika, że już 85% Polaków tego chce, to oni powiedzą, chłopie, 5 lat temu było referendum i jednak chciało tego 45 tylko na przykład. To jest tylko jakby moja opinia, którą tutaj wyjątkowo się okazuje być zbieżna z opinią galopującego majora. No ale dobra, idźmy dalej.
Mogę wejść z tym w polemikę, bo to aż tak na 20 lat bym nie mówiłbym aż tak źle, bo wiesz, to wszystko się może zmienić. Poza tym polska polityka jest na tyle nieprzewidywalna, że równie dobrze mogłoby dojść do tego, że za parę lat większość konstytucyjną miałyby partie, które mogłyby doprowadzić do tych zmian. Oczywiście to jest mało prawdopodobne, ale mówię, to jest Polska. Nikt w 2015 roku na samym początku nie myślał, że prezydentem zostanie Andrzej Duda i to czegoś nas powinno nauczyć. Ale teraz przejdziemy do nieco innego tematu. Chodzi o Zielony Ład. Otóż okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi. Przeciwko temu samemu Zielonemu Ładowi, który wychwalali, a czy może nie tyle wychwalali, ale co tłumaczyli, nawet Jarosław Kaczyński tłumaczył, że no nie możemy być na zewnątrz tego Zielonego Ładu, bo wtedy bylibyśmy takim państwem drugiej kategorii, no mielibyśmy problemy przez to. Janusz Wojciechowski, przypomnij mi, jaką on funkcję pełni?
On jest unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, z nadania PiSu. Bo każde państwo ma jednego. Każde
właśnie
państwo ma
chciałem
jednego.
Zapytać, uprzedziłeś moje pytanie. Także pisowski komisarz, który tak. Teraz się już tam nie chce zrezygnować, jak mu powiedzieli, żeby zrezygnował, on to przyklepał. I generalnie oni byli z tego zadowoleni. Było tam troszeczkę jakieś tam, może nie protestowali, tylko mówili, że trzeba go tam jakoś doszlifować, ten Zielony Ład.
Ale nie, ale w pewnym momencie mówili, że zbieżne z programem
rolniczym. Tak.
PiS. Tak, że to ale to mówił... tak kompatybilne.
To mówił Wojciechowski, więc tutaj można powiedzieć, że to wiesz, że on sobie to powiedział, może się tam z nim nie zgadzali. Natomiast teraz im się już zupełnie nie podoba. I abstrahując od wszystkiego innego, może ktoś im powinien powiedzieć, że ten Zielony Ład nie dotyczy tylko i wyłącznie rolnictwa, bo najwyraźniej o tym zapomnieli. I idąc dalej, bo idźmy dalej. Nie tak dawno temu, przepraszam, że się śmieję, ale chodzi o sondaże. Zrobiono sondaż, który został zareklamowany tak, że przebadano Polaków i okazuje się, że Polacy popierają protest rolników. Szczerze mówiąc, mało istotne są tu procenty. Generalnie wyszło to, że większość popiera. No i dobrze, kliknąłem sobie w ten sondaż. No i w sondażu znalazłem pytanie badawcze, które zostało zadane. No bo wydawać by się mogło, że tutaj pytanie będzie dotyczyło protestu samego rolników. Nie, wcale nie. Już wam czytam. Czy popiera pan, pani protesty polskich rolników przeciwko wprowadzeniu rozwiązań znanych jako Europejski Zielony Ład, który może przynieść wzrost cen żywności? Więc proszę mi powiedzieć, czego dotyczy to pytanie, bo to tak na już tak w biegu można powiedzieć, że tu są trzy błędy. Pierwszy to jest błąd znawstwa, bo domyślam się, że większość Polaków nie wie, co to jest Zielony Ład. Ostatnio pan Duma z mojego jednej z ulubionych sondażowni, Ibris, stwierdził, że jak oni robili sondaż, to ludzie rozpoznawali, co to jest ten Zielony Ład, ale z tego nie wynika, że oni wiedzą, czego on dotyczy. A jeżeli myślą, że dotyczy rolnictwa tylko i wyłącznie, to faktycznie nie wiedzą. Oprócz tego jest skomplikowana treść pytania. Ono jest naprawdę złożone, to pytanie, bo nie wiadomo, o co się pyta. No, nikt nie będzie popierał tego, żeby mu żywność drożała, prawda? Czy naprawdę z Zielonego Ładu wyniknie to, że żywność będzie droższa? Nie wiadomo. Wątpię w to, bo ten Zielony Ład to nie jest tylko... Nie wprowadzają go u nas w Polsce, żebyśmy my płacili za drogą żywność, tylko w całej Unii Europejskiej.
No i przede wszystkim on dotyczy rolnictwa tylko w elemencie, tylko w części, bo on dotyczy całej dekarbonizacji, całej gospodarki, no.
Owszem. I dodajmy jeszcze do tego ciąg dalszy, że pytanie jest sugerujące. No jeśli dać pytanie, czy popierasz, i to jeszcze jest pytanie, które jest tak skonstruowane, to znaczy, że to będzie wykrzywione. I nawet przy tym ta większość, która tam wyszła, ja już nie pamiętam jaka była, ale to nie było. Tu z tego można by było ugotować jakieś 90% praktycznie, a nie wyszło. A już sam fakt, w jaki sposób zostało to skonstruowane, świadczy o tym, że gdyby zrobiono je inaczej, wyszłoby pewnie co innego. Ale tu jest jeszcze inna ciekawostka, bo oczywiście zawsze w takich sytuacjach sprawdzą sobie, kto przeprowadził badania. I jest to firma CBM Indicator. No, czytam po angielsku, bo chyba lepiej tak niż czytać jakieś CBM. Też nazwa mi trochę mówiła i od razu mi się przypomniało, odblokowało mi się wspomnienie. Znacie, może nie tyle pamiętacie nazwę, co znacie twórczość tej firmy, bo na pewno pamiętacie, jak jakiś czas temu pojawił się taki raport, z którego wynikało, że mamy bardzo, ale to bardzo konserwatywną młodzież. I właśnie ta firma brała udział przy robieniu badań do tego raportu. Ale to nie były jedne dokonania. W tej firmie, no przepraszam, że się śmieję, ale zaraz prawdopodobnie będziecie się śmiali ze mną. Otóż ta sama sondażownia zrobiła sondaże, z których wynikało, że Warchoł wygrywa wybory prezydenckie w Rzeszowie. Mało tego, Patryk Jaki wygrywał z Rafałem Trzaskowskim. A Solidarna Polska, bo jeszcze wtedy była Solidarna Polska, wchodzi samodzielnie do Sejmu. Wydaje mi się, że tu jest pewien, mogę to powiedzieć, jakaś prawidłowość, ale chyba nie mogę jej dostrzec.
Być może odpowiedzią na tą zagadkę jest to, że ten sondaż był zrobiony dla do rzeczy. Dobra, idźmy dalej. Przedostatni temat. Komisja do spraw afery wizowej ciągle trwa. Ostatnio zeznawał pan Edgar Kobos, który prosiłby występować pod nazwiskiem, który powiedział, że no generalnie cały PiS brał w tym udział i że tam ten handel wizami szedł na całego i że on dopiero teraz, aż do wystąpienia w tej komisji, nie miał zapewnionego bezpieczeństwa na tyle, żeby mógł o tym mówić. Teraz wystąpił kolejny urzędnik, pan Jakub Osajda. Mówił o naciskach, mówił, że na przykład imigranci byli ściągani do Orlenu, że bezpośrednio nadzorował to wiceminister Jabłoński. I teraz uwaga, zacytuję za TVN24. Nie ma jednej afery wizowej, jest ich wiele, nakładają się na siebie, krzyżują. Jak stwierdził ten Osajda, polityczne kierownictwo PiS próbowało robić z niego kozła ofiarnego, przypisać jego nazwisko do afery, bo jej kierownictwo bało się politycznych konsekwencji procederu, który wyszedł na jaw. Osajda dodał, że matką albo macochą wszystkich afer związanych z MSZ była ustawa o służbie zagranicznej. Jeżeli teraz wejdzie w życie, ministerstwo, którym kieruje Sikorski, po prostu zbankrutuje. On tam jeszcze dodał w międzyczasie, że te decyzje o wizach zapadały na Nowogrodzkie, a nie w MSZ-cie. Piękne. Więc tu nie ma właściwie ciągu dalszego. Znaczy on będzie oczywiście. Czekamy, co będzie dalej na tej komisji wychodziło. Ale tak tylko mówimy, żeby było wiadomo, że po pierwsze to trwa. Tutaj może dodajmy, że w piątek na komisji do spraw Pegasusa ma być Jarosław Kaczyński, pierwszym świadkiem. Już widziałem, że firmy bukmacherskie obstawiają, czy szybciej powie nie wiem, czy nie pamiętam. I czy szybciej wymieni Morawieckiego czy Tuska. Ja nie mam duszy hazardzisty, więc nie obstawiam, ale jak ktoś chce, to może. Dobra, ale tym samym, bo powoli musimy zmierzać ku końcowi, przejdźmy do ostatniego tematu, czyli oczywiście ponownie
religia w szkołach. To tak. Musicie się do tego przyzwyczaić, bo ponieważ dosłownie chyba dzień po tym, jak rzuciliśmy te poprzednie cybule, wypowiedziała się na ten temat ten podmiot o długiej nazwie, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ale chociaż będzie trochę achronologicznie, bo jeszcze później wypowiedział się na ten temat niejaki pan Jędraszewski, który stwierdził, Niedobre byłyby regulacje prawne obejmujące całą Polskę, nie uwzględniające sytuacji w poszczególnych diecezjach. W południowej i wschodniej Polsce 90% dzieci chodzi na lekcje religii. W szkołach pracują liczni katecheci, którym groziłoby bezrobocie. To wielkie i skomplikowane sprawy, które wymagają wielkiej wrażliwości i bardzo mądrego spojrzenia. Tak, chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o wielką wrażliwość, to jest typ, który wyzywał ludzi i nazwał ich zarazą tęczową, więc no, jeśli chodzi o jego wrażliwość, to mam takie troszkę odmienne zdanie, ale wymieniłem to troszeczkę achronologicznie, ponieważ to widać, jaki jest rozrzut w tych wypowiedziach. Dlatego, że ta komisja, która się wypowiedziała, tam się wypowiedział, już mniejsza z tym, kto, jeden gość tej komisji, będzie to oźródłowane, ale on stwierdził, co następuje. Jeżeli rząd redukuje religię do jednej godziny tygodniowo, Kościół nie udźwignie ciężaru sfinansowania drugiej godziny w parafiach. No więc tutaj widać, że jest jakiś pomysł, żeby to przenieść do parafii. Tak więc o co chodzi temu Jędraszewskiemu, który mówi, że oni będą bezrobotni, skoro tutaj Kościół chciałby to...
Kościół tego nie udźwignie, no to wiesz, sad reactions only.
Zgadza się. No i ciąg dalszy tego KWK KEP było, że pracę i utrzymanie mogą też stracić katecheci, to wpłynie bardzo negatywnie na ich życie osobiste i losy ich rodzin. Wiecie, ja już to nie mówiłem, ale to powtórzę, troszeczkę bardziej bym się przejmował tym wszystkim, gdyby nie to, że po pierwsze uważam, że uczenie katechezy w szkołach jest po prostu szkodliwe dla dzieci, a po drugie, jak ulubiony argument symetrystów był, gdzie byłeś, kiedy PO, więc ja tutaj, gdzie Kościół był, gdy protestowali nauczyciele? I widzicie, ja znam odpowiedź na to pytanie. Kościół wtedy, w 2019, wysłał pewne pismo do księży i zakonnic, no generalnie do katechetów. Potem się okazało, że to było przygotowane, po prostu zrobili kopię i wklej, bo były wcześniej jakieś protesty i oni sobie już wcześniej to przygotowali. I tam jest poruszona kwestia tego, tych pieniędzy i tego wszystkiego. I już czytam. Żadne względy ekonomiczne nie usprawiedliwiają rezygnacji z głoszenia Ewangelii. Katecheci wypełniają swoją misję względem Kościoła, a więc na pierwszym miejscu muszą stawiać Ewangelię, a nie rzeczy materialne.
No to jeżeli tak, to nie ma problemu, że stracą pieniążki za brak tej drugiej godziny, no bo na pierwszym miejscu jest Ewangelia.
Dokładnie, dokładnie, a to też pokazuje, że oni w ogóle chyba nie liczyli się z taką możliwością, że kiedyś ich słowa mogą do nich wrócić. Teraz się właśnie tutaj martwią. Od razu jeszcze jedną rzecz powiem. Muszę tu sam sobie wejść w słowo, ale kiedy napisałem, bo to napisałem w przeglądzie o tym cytacie, odezwał się do mnie jeden człowiek, powiedział, że on zna katechetów, którzy protestowali i ja nie przeczę, że tak było. Pewnie tak było, ale po pierwsze, no nie wszyscy i obstawiam po drugie, że większość jednak tego nie zrobiła, bo no prawda jest taka, że im zgodę na nauczanie daje biskup, więc jeżeli biskup wydał im dyspozycję i oni by wystąpili przeciwko biskupowi, mogłoby się okazać, że tej dyspozycji by już nie było i przestaliby uczyć. Niemniej jednak, widzicie, teraz nie można zrobić, nie można ograniczyć nauczania religii, ponieważ nauczyciele stracą pracę i tutaj można zadać takie pytanie Kościołowi, dlaczego Kościół chce, żeby ci nauczyciele byli bezrobotni? Przecież mogą ich zatrudnić u siebie, no nie udźwigną finansowo, no to niech nie wie, może idą do pracy. A nieco bardziej na serio, ciekaw jestem, co będzie dalej, bo to się już robi coraz bardziej spektakularne, to musisz się ze mną zgodzić, że już naprawdę wchodzimy na takie wyżyny.
Tak, aczkolwiek zobaczymy, czy nowy rząd się przed tym jednak nie ugnie.
Nie, ja tu jednak ci powiem, że chyba jednak się nie ugnie i stąd właśnie taka histeria, bo ja chciałem ci przypomnieć, że jakiś czas temu ta sama komisja chyba stwierdziła, że generalnie te zmiany są niezgodne z prawem, a tutaj nie następuje żadna zmiana, nikt się nie chce ugiąć i wydaje mi się, że jednak to zostanie wprowadzone, bo to zbyt duże ryzyko, no bo słuchaj, oni teraz i tak obrywają, troszeczkę, bardzo mało obrywają, ale co by się miało stać złego, jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie wizerunkowe, już się stało. Protesty są dosyć niewielkie, bo była jedna z tych petycji, nie wiem czy była jedna, czy ich było więcej, ale tam podpisywali ludzie się pod tą petycją, oczywiście nikt nie weryfikował tych ludzi, bo to była petycja internetowa i chyba na 2 tygodnie po tym, jak ona powstała, tam było 15 000 podpisów, no to jest dosyć niewiele, chyba się ze mną zgodzisz. Wygląda na to, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia, że ludzie się tym chyba nie do końca przejmują i jako ciekawostkę podam, że Facebook chociaż raz wrzucił mi algorytm Facebooka wrzucił mi coś, co mnie zainteresowało, właśnie artykuł wypowiedzi Jędraszewskiego i tam było 3100 reakcji, z czego 2500 reakcji to były bekowe reakcje, także Zuberer chyba się tym nie do końca przejmuje. Co za tym idzie, najprawdopodobniej te zmiany zostaną wprowadzone, ale zobaczymy, po czynach ich poznacie.
Zobaczymy, czy za tydzień też będziemy musieli o tym mówić. To były Cebule na torcie podcastu dezinformacyjnego. Zapraszamy na następny odcinek za tydzień, a już za kilka dni na kolejny odcinek niecebulowy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.